Będziemy kontynuować rozważanie 9 rozdziału Ewangelii Jana. Już kilka myśli z tego rozdziału zaczerpnęliśmy. Idziemy takim wolnym tempem, ale pewnego dnia odkryłem, że w tym rozdziale jest tak wiele tematów związanych z naszym życiem, z naszym chrześcijaństwem, z naszą relacją z Bogiem, z tematami, które być może nas nurtują i potrzebujemy je przerobić, że postanowiłem, żeby nie spieszyć się, ale iść wiersz po wierszu, fragment po fragmencie, jak najwięcej tych witamin Bożego Słowa, by dostało się do naszego duchowego życia. Dzisiaj rozpoczniemy od wiersza 11. Już ten, który urodził się ślepym, jest uzdrowiony. Wiemy, w jaki sposób Pan Jezus tego dokonał, niekonwencjonalny. Splunął na ziemię, uczynił błoto, nałożył na jego oczy, a gdy poszedł i obmył się w sadzawce i wrócił, jego oczy były całkowicie zdrowe. Cokolwiek im dolegało, jakakolwiek choroba czy kalectwo tam było, zniknęło, ponieważ Pan objawił swoją moc. Ile łaski zostało okazane temu człowiekowi, a kiedy wrócił do domu, do swoich, to ludzie patrząc na niego zaczęli się zastanawiać, gdzieś po kątach szemrali, on to ci czy nie on to ci, ponieważ tak wielką zmianę Bóg dokonał. Się to uzdrowienie spowodowało, że jego twarz zaczęła promienieć, jego oczy zaczęły wyrażać to, co było pewnie gdzieś w głębi jego serca. A i niektórzy nie mogli więc uwierzyć, z podziwu wyjść, ale on mówił, ale to ja. Tak więc jak więc otworzyły się oczy Twoje? Oto pytanie w wierszu 10, a on odpowiadając rzekł. Człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto, pomazał oczy moje i rzekł mi, idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, obmywszy się, przejrzałem. Oto jego świadectwo. Czyż ono nie jest proste? Czyż ono nie wskazuje na Jezusa? Zobaczcie, jak niewielka była jego teologiczna wiedza na temat Jezusa. Każdy z nas, kto dzisiaj jest na tym miejscu, wie o wiele więcej niż ten człowiek, ale on miał doświadczenie tak głębokie, tak osobiste. Wygląda na to, że nie liczy się to, ile wiemy, ale to też, ile doświadczamy w relacji z naszym Bogiem, jak głęboko możemy doświadczać Jego obecności. I spójrzcie, że on nie został uzdrowiony na podstawie tego, ile wydobył z ksiąg Starego Testamentu, ile teologii było w nim, ale po prostu łaska go dotknęła, Boża łaska. Nie na podstawie wiedzy, ale na podstawie jego potrzeby. I nawet nie słyszymy tutaj, by on głośno wołał, choć to nie znaczy, że gdzieś w głębi serca ten krzyk nie wydobywał się, a może krzyczał wtedy, gdy nikt tego nie słyszał, że jest mu źle, że jest niedobrze. I był ktoś, kto wysłuchał tego głosu, ktoś, kto stanął przy nim i był odpowiedzią. I tą osobą był Jezus. I wierzę, że podobna historia gdzieś spotyka nas. Wołamy do Boga, czasami do poduszki krzyczymy, czasami zaciskamy zęby i nie potrafimy sobie z niektórymi rzeczami poradzić, ale ja wierzę, że każdą taką rzecz Bóg słyszy. Bóg słyszy, gdy do Niego wołamy, nawet milcząc. On wysłuchuje ten głos i On jest odpowiedzią dla naszego życia. I przychodzi nie dlatego, że tyle wiemy, tacy dobrzy jesteśmy, nie dlatego, że inni o nas dobrze mówią, ale dlatego, że On jest Bogiem miłości, On jest Bogiem łaski. I dzisiaj staje również przy nas tutaj, staje w tym miejscu, aby zobaczyć, co jest w naszych sercach. Ale zwróćcie uwagę, to jest proste, jasne świadectwo. Nie wdaje się w jakieś skomplikowane szczegóły, zaświadcza i rozpoczyna od tego, że człowiek, którego zwą Jezusem, on go nie widział, on tylko wcześniej słyszał o nim, zwą go Jezusem, uczynił to i to, zrobił to tak i tak i po prostu zostałem uzdrowiony. Czy to jest aż tak proste? Czy przyjście do Boga jest aż tak proste? Ono jest proste dotąd, dopóki my go nie skomplikujemy. Dopóki my nie zagmatwamy, dopóki my nie ustalimy, kto może być zbawiony, jak może być zbawiony, dopóki ludzkich procedur nie stworzymy. A tak każdy może do niego przyjść, w każdym miejscu, w każdym czasie, w każdej szerokości geograficznej, z każdą potrzebą. Rzekli do niego, gdzie on jest? Odpowiedział, nie wiem. Wiecie, czytając to, jestem naprawdę taki rozrzewniony, no to słowo jest oczywiście biblijne, rozrzewniony w swym duchu, że on jest tak szczery. On mówi, no nie wiem. Ludzie pytają nas czasami o rzeczy skomplikowane. A my próbujemy odpowiadać tak, żeby nikt nie zrozumiał, żebyśmy na takich mądrzejszych nieco wyszli. ale wystarczy czasami powiedzieć, nie wiem. Nie wszystko musimy wiedzieć, prawda? Nie wszystko musimy rozumieć w pełni. To jakąś cząstkę nam dane jest po to, żebyśmy byli zbawieni, nowonarodzeni, żebyśmy mogli żyć razem z Nim. Ludzie pytają czasami o skomplikowane rzeczy i szczerość nam nakazuje, żeby odpowiedzieć, ja nie wiem, ale jedno wiemy i do tego za chwileczkę dowiemy się więcej. Przyprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. Nie wiem, co powodowało tymi ludźmi, że akurat musieli go doprowadzić do faryzeuszów. Może nie rozumieli tego, co się wydarzyło. I oto ci eksperci teraz mieli się zająć. To nie oni go uzdrowili, to nie oni maczali w tym swoje ręce, ale oni mieli na ten temat odpowiedzieć i wypowiedzieć się w tej kwestii. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy Jego. Powiedzieliśmy, Panie, czy Ty nie wiedziałeś, jaki to dzień? Czy nie mogłeś bardziej skomplikować tej sytuacji, ponieważ wiesz za chwilę, co się wydarzy? Sabat dla Izraela był dniem i jest dniem świętym. Dniem, kiedy nie wykonuje się czynności fizycznych albo ogranicza się do takiego minimum, minimum. Nawet gdybyście tego dnia byli w Izraelu, w sabat i weszlibyście do windy, to nie musicie żadnego guzika naciskać. Jeżeli będzie 100 pięter, to na każdym się zatrzyma winda, bo oni nawet guzika nie wciskają, ze względu na to, że to już jest czynność, której nie należy wykonywać, ponieważ przekracza się pewną pracę. Oczywiście uważam, że to nie jest to, na czym powinniśmy się koncentrować, ale chcę tylko wam powiedzieć, jak szczególnie podchodzili do tego ci ortodoksyjni Żydzie i niektórzy wciąż do tego tak oto podchodzą. Nie wiem, jak wy podchodzicie do sabatu, jak podchodzicie do dnia waszego świętowania. Dla mnie dniem sabatnim nie musi być sobota w tym znaczeniu, że to jest ten dzień. Dla mnie po prostu sabatem jest dzień odpocznienia. Dniem, kiedy mogę przyjść do społeczności, dzień, kiedy mogę uwielbiać Boga. I dla mnie odpoczynkiem nie jest niewykonywanie pewnych czynności, tylko wykonywanie innych czynności. Jeżeli na co dzień ktoś, nie wiem, pracuje fizycznie, to może jego odpoczynkiem jest brak wykonywania czynności fizycznych. Ale dla kogoś, kto pracuje tylko umysłowo, to może odpoczynkiem jest jakiś spacer, albo przejażdżka rowerem, albo jogging, cokolwiek. I myślę, że to nie jest złamanie sabatu, tylko forma pewnego odpoczywania, bo Bóg jest Panem sabatu, prawda? I najważniejsze jest to, żebyśmy ten dzień w naszych myślach, w naszym sercu, nawet w naszym odpoczywaniu mogli poświęcić Jezusowi Chrystusowi. Dawniej wiem, że nawet dzieciom zabraniano bawić się na zewnątrz, że to było przekroczeniem, jak dziecko już na huśtawce tam się pohuśtało, to później była kara w domu, ponieważ złamało to prawo. Ja myślę nieco inaczej. Myślę, że jestem wolny w moim sercu, ale respektuję to, że człowiekowi należy się sabat, należy się dzień odpocznienia, należy się ten dzień. Dla niektórych niedziela, ten pierwszy dzień tygodnia na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa, gdy uczniowie też się spotykali, dla niektórych z nas ten dzień nie jest odpoczynkiem, bo muszą iść do pracy, muszą jeździć autobusy, muszą być pewne czynności dostarczania nam energii wykonywanej i innych usług. Ktoś musi na pogotowiu czy w innych miejscach pracować, ale dobrze jest taki dzień znaleźć. Nawet po środku tygodnia, kiedy możemy mieć swój odpoczynek. Wielu pastorów, wielu różnych ludzi zaangażowanych w służbę, dla nich niedziela nie jest odpoczynkiem, więc muszą znaleźć też taki dzień, czy to będzie poniedziałek czy inny, kiedy szczególnie będą mogli się cieszyć tym wyjątkowym czasie. Był to dzień sabatu. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, nałożył błoto na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów, nastąpił rozłam wśród nich. Wiele razy zadawałem sobie to pytanie, dlaczego Pan Jezus nie zrobił tego w inny dzień niż sabat? Jedna z odpowiedzi to, że tego dnia spotkał tego człowieka i to był dzień, kiedy chciał okazać mu swoją łaskę. Inną odpowiedź znajduję również w tym wierszu, który przed chwileczką przeczytałem. Wśród tych ludzi nastąpił rozłam. O, to nie jest dobre słowo, rozłam. Nikt z nas pewnie tego by nie chciał w Kościele i nie daj Panie Boże, by w Kościele były rozłamy, zwłaszcza niepotrzebne rozłamy, takie, nie wiem, podparte naszą cielesnością albo ambicjami, nie wiadomo czym, ale wśród nich nastąpił rozłam. To znaczy, że jedni myśleli tak, a inni myśleli inaczej. Jedni mówili, to nie jest z Boga człowiek, a inni mówią, ale jakże? Mówi, przecież nie mógłby dokonywać takich rzeczy. I może dlatego zrobił Pan Jezus to w sabat, żeby zwrócić uwagę tamtych na siebie. A jeżeli wśród nich znalazłby się jeden człowiek, jeden z tych faryzeuszy, który nawróciłby się, czy warto było zrobić to w sabat, bez względu na to oburzenie i wrzawę, oni takimi samymi pozostali, ale ten jeden, czy dwóch, czy trzech byli uratowanymi, byli pozyskanymi, ich uwaga została skierowana na Jezusa. Więc nie wiemy, co jeszcze wydarzyło się w tej historii, ale wiemy, że wielu z nich zaczęło w tym momencie inaczej myśleć. My boimy się takich chwil, kiedy coś dzieje się takiego rozdzierającego, ale one czasami są potrzebne. Nawet niektóre rzeczy są potrzebne po to, żeby spolaryzować stanowiska. Nawet Słowo Boże i podziały będą nawet wśród was i niektóre będą potrzebne, aby oddzielić może to, co duchowe, od tego, co cielesne, aby pokazać, co jest prawdą. I nie musimy się zawsze tego bać. My jako ludzie boimy się konfrontacji z ludźmi, uciekamy od tego. Dlaczego? No bo nie czujemy się w tym komfortowo, zwłaszcza ewangeliczni ludzie, no bo chcemy być tacy poprawni, tacy łagodni. I może czasami jesteśmy po prostu nijacy. Jezus miał swoje zdanie. On wiedział, co robił, był w tym konsekwentny, był w tym wytrwały, bez względu na to, czy to się ludziom podobało, czy nie. On czynił to, do czego został powołany. I chciałbym, żebyśmy w jakiś mądry sposób też byli podobni do tego stanowiska, które reprezentował Jezus w tym świecie. Bez względu na to, czy to się spodoba, czy będzie przyjęte. Akurat w tym momencie czytam sobie też i Dzieje Apostolskie i znowu zachwycam się każdym wierszem i doszedłem do Szczepana, który wyłożył tak ładnie całą historię Starego Testamentu, począwszy od Abrahama, aż do zbudowania świątyni, później tak naprawdę do samego Chrystusa, ale również powiedział radykalne słowa do tych ludzi. Nie spodobały im się, chwycili za kamienie. Czy nie spodziewał się tego, że te słowa mogą wywołać taki zamęt, takie poruszenie albo tyle agresji? Pewnie zdawał sobie sprawę, był mądrym człowiekiem, był namaszczonym człowiekiem, wiele cudów i znaków przez niego się wykonywało, ale mimo wszystko był gotowy to uczynić. Może taka jest czasami cena, ale jaka chwała jest. Może dopóki nie poruszymy czegoś, to takim samym pozostanie. Może musimy zaingerować nawet w takie bolesne sytuacje, żeby rzeczywiście okazało się to, co Boże, i ono się odezwie we właściwy sposób. Ci ludzie powiedzieli, że no, nie mógłby człowiek, gdyby był grzeszny, dokonywać takich cudów. I nastąpił rozłam. Rzekli znów do ślepego. Co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? On odpowiedział, to prorok. Czy zauważacie też w tym wierszu coś niezwykłego? Na początku czytaliśmy, że on stwierdza człowiek, którego zwał Jezus, a teraz mówi to prorok. Więc nie tylko człowiek, jakiś człowiek, ale mówi prorok. A więc ktoś, kto został wybrany, ktoś, kto został powołany, może na myśli miał kogoś podobnego do Eliasza albo Elizeusza, albo też innego z proroków, ale ci dwaj są wymienieni tutaj przeze mnie, dlatego że oni szczególnie byli przez Boga używani, przez nich dokonywało się wiele cudów i znaków, które ludzie podziwiali, za które oddawali chwałę Bogu, albo którym też mogli się sprzeciwiać, ale byli wybrani. I to prorok, to ktoś, kto został wybrany, powołany do tego, żeby to robić. Ale jeszcze wcześniej mówi, co sądzisz o nim? Widzicie, nasze podejście często sprowadza się do przedstawienia pewnych rzeczy, które są takie oczywiste. Jak mówimy, o, jaka pogoda? No taka, ale co sądzisz o tej pogodzie? Albo przedstawiamy gdzieś jakąś wypowiedź, ale co sądzisz o tej wypowiedzi? Możemy powiedzieć ten i ten człowiek, cytując go, ale co ty myślisz na ten temat? A to wymaga już odwagi ujawnienia swoich poglądów. Do tej pory byliśmy bezpieczni, ale gdy w tym momencie się otworzymy, to narażamy się na niebezpieczeństwo. I prawdopodobnie wielu z nas wolałoby zachować takie stanowisko zachowawcze dla siebie, dla własnego bezpieczeństwa. I to prowadzi nas jeszcze dalej. I tutaj widzimy też ten progres, który dokonuje się w życiu tego człowieka. On widzi w Jezusie najpierw kogoś, kto mu pomógł, teraz widzi proroka. Pytanie, kogo zobaczy za chwilę. Ale też chciałbym, abyśmy my jako ludzie wierzący mieli więcej odwagi, by reprezentować też tą wewnętrzną postawę naszego serca. Byśmy to robili z miłością, ale też i z autorytetem. Ludzie mówią o tym, o tamtym, ale jakie jest nasze stanowisko? Co my, ludzie Ewangelii, na ten temat myślimy? Powiem, jakie stanowisko jesteśmy w stanie zaprezentować, nawet jeżeli inni mówią zupełnie coś innego. Czy mamy odwagę wobec nich stanąć i powiedzieć, że tak właśnie myślimy? Żydzi jednak nie chcieli uwierzyć, że był ślepy. I przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców jego, który przejrzał. Mieli ludzi, którzy go przyprowadzili, mieli ślepego, ale i tak nie dawali wiary. Mówią, rodziców trzeba tutaj wezwać, oni najlepiej odpowiedzą. I zapytali ich, mówiąc, czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? A odpowiadając rodzice jego, rzekli, wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził, lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył jego oczy, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, sam o sobie niech powie. Tak mówili ci rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. W tym miejscu smutek ogarnia moje serce, gdy myślę o rodzicach, którzy zostali postawieni pod murem przez tych faryzeuszy w sytuacji takiej konfrontacji ze swoim synem. Z pewnością kochali swoje dziecko jak każdy rodzic. Przeżywali pewnie wiele smutków związanych z tym, że urodził się kaleki, a teraz nie potrafili w pełni cieszyć się jego uzdrowieniem. Nie potrafili nawet tego za bardzo wyrazić, ponieważ od razu zostali zaatakowani i wiedzieli, że od tej odpowiedzi coś zależy w ich życiu. Że jeżeli oni w tym momencie staną po jego stronie i tak naprawdę po stronie Jezusa, który tego dokonał, to wiedzą, że konsekwencją będzie to, że zostaną wyłączeni z synagogi. Rodzeni rodzice, najbliższe osoby temu człowiekowi w tym momencie niejako odwracają się albo pozostawiają swojego syna i mówią, niech on sam się tłumaczy. Trudno to wytłumaczyć, ale wiele historii znamy, gdzie ludzie, którzy żyli w grzechu, nawracają się, a kiedy powracają do swojej rodziny, to rodzina odwraca się od nich. Jakby wygodniej, poprawniej dla nich było, gdy gdzieś tam nawet zapijali się, niszczyli swoje życie, ale gdy stali się świadomie ludźmi wierzącymi, to jakby był większy problem niż to, gdzie oni byli. Jest to niewytłumaczalne, ale to zjawisko ma miejsce również i dzisiaj. To nie jest indywidualny przypadek. Pamiętam, jak kiedyś David Wilkerson opowiadał historię o pewnym człowieku, który był narkomanem, alkoholikiem i miał żonę, a więc zapijał swoje życie, prowadził złe życie, aż pewnego dnia narodził się na nowo, ale jego żona nie narodziła się na nowo. Wrócił do domu z Biblią pod pachą, z Bogiem w sercu i powiedział, będę prowadzić nowe życie. Rozpoczął chodzić do kościoła i rzeczywiście robił to systematycznie. Dzień po dniu żona sprzeciwiała się temu, ponieważ ona chciała chodzić na imprezy, ona chciała pić razem z swoim mężem, nie wiem, wciągać prochy, cokolwiek innego złego robić. I tak sukcesywnie to robiła, aż pewnego dnia ten człowiek uległ jej i powrócił do grzechu. Jego stan był gorszy niż był pierwotnie. Potraficie to wytłumaczyć? Nie wszyscy potrafią nas zrozumieć. W rodzinie czasami jest tak, że mąż nie zrozumie żony. Dlaczego? Bo kiedy rodzimy się na nowo, to nasz sposób myślenia zmienia się całkowicie. Nasze priorytety i wartości się zmieniają. Tak głęboka jest nasza duchowa przemiana, jak twarz tego człowieka, który został uzdrowiony ze ślepoty. I nawet rodzice mogą się temu przeciwstawić. Czy myślicie, że moi rodzice byli szczęśliwi, gdy usłyszeli o tym, że nawróciłem się, że uwierzyłem? Pierwszą ich myślą było, co sąsiedzi powiedzą, jak zareagują, jak teraz będą traktować ich, może utożsamią ich razem ze mną i wrzucą do worka pod tytułem sekta. Byli pełni obaw. Pierwszy raz z Ewangelią miałem styczność, gdy dostałem ją mając, nie wiem, 11, może 12 lat. Dostałem mały, czerwony, taki Nowy Testament. Ja nawet nie znałem treści, ale dostałem ten Nowy Testament i cieszyłem się jak dziecko, po prostu, które dostaje prezent i z wielką ochotą, żeby je czytać. I pamiętam, jak spotkałem spojrzenie mojego ojca, który dowiedział się o tym. Schował to razem ze mną do szuflady i powiedział, żebym nie ważył się po to sięgać. Wiecie, autorytet ojca wtedy był większy niż moja możliwość przezwyciężenia. Potrzeba było wielu lat, aż powróciłem do tego samego miejsca i uwierzyłem w Pana Jezusa i znowu przyszedłem do domu z Nowym Testamentem. I niezrozumiałe było to teraz dla mojego ojca, jakby tracił swojego syna, jakby już, nie wiem, coś tragicznego się wydarzyło. Ale byłem wtedy niezłomny, bez względu na to. Wciąż kochałem mojego tatę i nawet jeszcze bardziej kochałem, mimo to, że czasami musiałem usłyszeć gorzkie słowa, aż przyszedł dzień, kiedy ta sytuacja się zmieniła. Proszę, bądźcie wytrwali wobec tych, którzy was nie rozumieją, wobec tych, którzy was czasami prześladują. Proszę, bądźcie wytrwali, ale nie porzucajcie swojej wiary. Nie zniechęcajcie się, nie poddawajcie się, ponieważ ten, który zwyciężył, on zwycięży również i w tej sytuacji. Zwyciężył nad grzechem i śmiercią, on przebaczył nasze winy i on jest godzien, abyśmy poświęcili mu całe nasze życie. Nie krytykujcie tych ludzi, nie obrzucajcie ich teraz, nie wiem, jakimiś oskarżeniami. Po prostu módlcie się nawet o tych, którzy was prześladują, bo tego uczy nas nasz Pan Jezus Chrystus. Amen. I mamy przywilej to robić i nawet cieszyć się, kiedy ludzie uznają nas za godnych tego, abyśmy byli prześladowaniami. Nawet to jest powód do tego, aby powiedzieć chwała Ci Jezu. Nawet wśród ludzi wierzących, kiedy jedna osoba dostępuje jakiegoś przebudzenia, odnowienia, to druga osoba, mam wrażenie, jakby ściąga ją w dół. Przyjeżdżacie z konferencji, tacy napompowani, aleluja, a tu nagle taka szpilka w balon i pzzz, i gdzieś pełzamy po ziemi, sprowadzając. Tak bywa w życiu, ale nie poddawajcie się, podnoście się dalej. Wiecie, w życiu nauczyłem się już, że nie należy tych rzeczy od razu tak eksponować, tylko trzeba w mądry sposób przekazywać, ponieważ jakby wyjeżdżam na konferencję, powracam, a moja żona z dwójką dzieci, powiedzmy w gorączce 40 stopni, ona takiej konferencji nie miała, więc miała prawo nie rozumieć tego, co ja przeżywam. To nie znaczy, że mi szpilkę wkładała, absolutnie nie, nie, moja żona zawsze mnie podnosiła, ale no poza małymi wyjątkami, ale rozumiem sytuację, która może się pojawić przez niezrozumienie. Nie wiem, co to oznaczało, odchrząknięcie, kochanie, ale już się boję zwiastować dalej. W każdym bądź razie, powracając do tych rodziców i do tej sytuacji, była trudna. Nie wiem, może wcześniej już ten człowiek doznał odrzucenia, a teraz po raz kolejny doznaje takiej przykrości. Ale czy warto? Czy warto? Ja nie odpowiem wam na to pytanie. Wy musicie znaleźć odpowiedź w swoich sercach. Czy warto bojować? Warto się trudzić? Warto iść przez prześladowanie? Warto być wiernym swojemu Panu? Warto przetrwać? Żeby pozyskać kogoś? Może nasza postawa wobec tych ludzi będzie największym świadectwem, jakie możemy wydać. Pan Jezus narażał się na to niebezpieczeństwo, nawet gdy wśród tych ludzi następował rozłam, nawet gdy zgrzytali zębami i byli pełni nienawiści, on wciąż mówił warto. Warto być wiernym Ojcu, warto być wiernym naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, nawet w obliczu, gdy cała rodzina odwraca się. Nieraz jedna osoba się nawraca, ale później kolejna i przychodzi czas, kiedy cała rodzina jest zbawiona. Od najmniejszego do największego wielbią Boga. I to jest łaska Boża. Musimy nauczyć się walczyć o ludzi i robić to w mądry, duchowy sposób, pełny miłości, ale również mocy i z autorytetem, nie poddając się nawet krytyce i nie przyjmując wszystkich przykrych słów. Ci ludzie wypowiadają to często w nieświadomości, w niewiedzy. Ja też staram się nawet zrozumieć tych ludzi, którzy zostali przyparci do muru. Oni nie wiedzieli, jak się zachować i oni nie doświadczyli jeszcze tego samego z Jezusem, więc nie obwiniam ich po prostu, współczuję im i smutno mi jest, że w tym momencie nie stają po stronie swojego syna, aby powiedzieć, że cieszą się, że ich syn jest uzdrowiony i że dokonał tego Jezus Chrystus. Dlatego jego rodzice mówili, jest dorosły, jego pytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Nie wiem, skąd oni zaczerpnęli tą wiedzę, być może z tego, że zrobił błoto i nałożył temu człowiekowi na oczy i to już był grzech dla nich, którego nie można przebaczyć, ale to stwierdzenie, oddaj chwałę Bogu, czy nie wydaje wam się nieco dziwnym? No przecież cóż jest złego w tym, żeby oddać chwałę Bogu? Gdybym ja tutaj powiedział, oddajmy chwałę Bogu, wszyscy powiedzieliby, aleluja. Ale w tej sytuacji to oddanie chwały Bogu oznaczało również nieoddanie chwały Jezusowi, odwróceniem się od Niego. Ja wierzę, że kiedy oddajemy chwałę Jezusowi, to oddajemy również chwałę Ojcu i również wierzę, że oddajemy chwałę Duchowi Świętemu. A jeżeli ktoś próbuje nas odciągnąć do takiej poprawności, ale mimo wszystko odwrócenia się od Jezusa, to nie chciałbym iść tą drogą. Nie chciałbym w tym uczestniczyć. Nie chciałbym tutaj żadnego kompromisu. Wiecie, i w moim sercu nie ma miejsca na to, by uczestniczyć w wydarzeniach, które rzucają cień na osobę i dzieło Pana Jezusa Chrystusa, które uwłaczają Mu w jakikolwiek sposób. Co do tego w moim sercu nie może być cienia wątpliwości. A więc nie chodzi tylko o religijną poprawność, o hasła, które podają, ale o fakt, że we wszystkim, co czynimy, Jezus ma być wywyższony i uwielbiony. Bo to On nas zbawił. Bo to On otworzył nasze oczy, to On zmienił nasze oblicza, to On przywrócił nadzieję w naszym życiu. Mam rację? Nie ja, Boże Słowo ma rację, prawda? I dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy ze względu na Jezusa, więc nie interesuje nas tylko poprawność, ale chcemy być pewni, stać mocno na tym fundamencie, aby On we wszystkim był uwielbiony, ponieważ jest tego godzien. I chwała Mu za to niech będzie, że tak wielkie rzeczy czyni. I podziwiam ludzi, którzy pomimo tych wszystkich trudności, doświadczeń, przeciwności. Czy to też nie dziwne, że jednym ludziom jakby dywan rozkładamy i czynimy wszystko takim wygodnym, żeby tylko doprowadzić do tronu naszego Pana, a oni tak mówią nie, nie i nie. A inni mają jakby wciąż pod górkę, jeszcze przez kamieniołomy, góry, doliny i rzeki, nie wiadomo co. A mimo to idą za Jezusem całym sercem. Może nie powinniśmy rzeczy czynić łatwymi, tylko chwalebnymi. Chwalebnymi dla naszego Boga. Śpiewaliśmy, o Panie, cudownie jest być w Twoich ramionach. Ale też cudownie być w Twoich ramionach wtedy, gdy wszystko się wali. Gdy wszystko nie wygląda tak dobrze. I wciąż będziemy śpiewać, Panie, cudownie jest być w Twoich ramionach. I wciąż mamy cel w naszym życiu i sens, bo Ty nim jesteś. I nawet jeżeli ludzie, najbliżsi nam ludzie, kochani przez nas ludzie, odwrócą się, to my nie odwrócimy się od Ciebie. On powiedział, czy jest grzeszny? Nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Oto wyznanie, do którego my potrzebujemy również dojść. Byłem ślepy, a teraz widzę. To jego teologia, doświadczenie, które ma. Nie słyszał jeszcze całej nauki Jezusa, nie przyjął wszystkich przykazań Jego, ale był ślepy, a teraz widzi. Był w grzechach, a teraz jest wolny. Był gdzieś na dnie, ale teraz został postawiony na skalę. I kto tego dokonał? Jezus. I rzekli więc do Niego: cóż Ci uczynił? Jakże otworzył oczy Twoje? Odpowiedział im: już Wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie usłyszeć? Czy i Wy chcecie zostać uczniami Jego? Chyba Go trochę poniosło, prawda? Macie wrażenie ze mną. Złorzeczyli Mu więc, mówiąc: Ty jesteś uczniem Niego, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Kiedy jakiś czas temu doszedłem do tego wiersza 29, pomyślałem sobie o to tak. Ciekaw jestem, jak ci sami ludzie zachowaliby się, gdyby żyli w czasach Mojżesza. Jaki byłby ich stosunek do Niego? Bo z tej perspektywy tak łatwo jest to powiedzieć. Ale wtedy być może tak samo jak Jezusowi sprzeciwialiby się Mojżeszowi. Tak, bo jakby to było w ich naturze, w ich sercu. Przecież Mojżesz nic innego nie brał jak słowo od Boga i przekazywał jej ludowi. Choć był tylko człowiekiem, nie był Bogiem. A tutaj pojawił się Bóg w ciele, w osobie Jezusa Chrystusa i przekazywał słowo, a mimo to sprzeciwiali mu się z taką mocą. Gdyby słuchali Mojżesza, tak naprawdę to ten Mojżesz zapowiadał tego, który stał przed nimi, ale słuchać go nie chcieli. Pan Jezus powiedział: badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot, ale te pisma składają świadectwo o mnie, a mimo to do mnie przyjść nie chcecie. Czyli tak naprawdę po co oni badali pisma? Po to, żeby mieć satysfakcję, po to, żeby sterować ludźmi, po to, żeby mówić im, jak pietystycznie mają przestrzegać sabat, czy po to, żeby doprowadzić ich do relacji z Bogiem? Ale to chyba było zbyt daleko idące. Naszym celem jest odkrywać Słowo, odnajdywać w nich Jezusa, a potem przyjść do Niego i razem z Nim żyć. Oto cel, dla którego każdego poranka otwieram Boże Słowo, otwieram moje serce i to czyni mnie szczęśliwym. Przychodzę do mojego Pana, aby oddać Mu wszelką chwałę. Odpowiadając, człowiek rzekł do nich: to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd On jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. I oto ciekawe pytanie, które się tutaj rodzi. Czy rzeczywiście Bóg grzeszników nie wysłuchuje? Pomyślcie sami przez chwilę, nie będę odpowiadać na wszystkie pytania. On to stwierdza: przecież wiecie, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Kiedy myślę o sobie, kiedy my myślimy o sobie, to myślimy o sobie jak o ludziach też niedoskonałych. Zawsze jest coś, co możemy wyznać. I to oznacza, że nie możemy mówić do Boga i On nie wysłucha. Ale wiecie, o co chodzi w tym fragmencie? O to, żeby nie żyć świadomie w grzechu. Żeby nie żyć brnąc w grzech. On może się przydarzyć, możemy się potknąć, możemy upaść, ale nie możemy świadomie żyć w grzechu. Oto ktoś świadomie żyje w cudzołóstwie, w niemoralności. Oto ktoś świadomie ogląda pornografię. Oto ktoś świadomie, nie wiem, upija się albo bierze narkotyki, albo inne rzeczy. Ale on woła do Boga, Bóg będzie go wysłuchiwał. Wiecie, mam tylko jedną odpowiedź. Błądzisz, bracie, albo błądzisz, siostro. Nie znasz ani łaski Bożej, ani mocy Bożej, bo gdybyś naprawdę się nawrócił, twoje serce miałoby zupełnie inne pragnienie, inne dążenia, inne cele, a nim byłoby uświęcenie, nowe życie. A więc wierzę, że Bóg wysłuchuje nawet nas, niedoskonałych ludzi, ale również oczekuje tego, że będziemy bogobojni, że będziemy Mu posłuszni i że będziemy wykonywać Jego wolę. Oto coś, co doprowadza nas do relacji z Bogiem, owocuje tym, że rozpoczynamy nowe życie. I też tutaj pewna dla Was i dla mnie taka lekcja, że wielu ludzi chciałoby rozpocząć nowe życie, ale bez relacji z Jezusem. To znaczy, że prowadzimy tak dobre życie, które doprowadza nas do Boga, a później będziemy razem z Nim żyć. Nie, musisz rozpocząć od tego, aby Jezus stał się Twoim Panem i to dopiero zaowocuje tym, że będziesz miał moc i autorytet, żeby przeciwstawić się grzechowi. Odwrotna kolejność. Najpierw przyjdź do Jezusa, a nie Twoje pobożne życie Cię tam doprowadzi. I On sprawi, że takim się to życie stanie. I jedno z pragnień, które zrodzi się w Twoim sercu, to po prostu żyć dla Niego i służyć Mu. Wielu ludzi, którzy narodzili się na nowo w tym dniu albo w tych dniach otrzymują również marzenia, pragnienia w swoim sercu, może nawet wizje dotyczące tego, co Bóg chce uczynić w ich życiu i przez ich życie. To jest bardzo dynamiczne, bardzo wspaniałe wydarzenie, ale z biegiem czasu jakieś sytuacje próbują to przykryć takimi prochami, nie wiem, różnych sytuacji życiowych, ale ono tam jest. Trzeba to wydobyć na nowo, bo to jest Twoim powołaniem również, by żyć i służyć Bogu od chwili, kiedy poznałeś Go jako Pana i Zbawiciela. I nie bój się wypowiadać słów modlitwy. Wołaj do Boga z głębokości swojego serca. Oczywiście wołaj też o przebaczenie, o uwolnienie, o to, żeby odeszło wszelkie zło, żeby krew Jezusa na nowo oczyściła, obmyła nas, ale wołaj do Boga. A On odpowie w swojej wielkiej łasce. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Przeczytajcie Stary Testament i nie zobaczycie historii takiej, jaka wydarzyła się tutaj. To jakiś precedens na skalę całej Biblii. To oznacza, że Bóg wciąż czyni rzeczy nowe. Rozumiecie? Kiedy Pan Jezus powiedział, że będziemy rzeczy jeszcze większe czynić, to może nawet jeszcze te, które nie były. I gdybyśmy przyjęli taką nomenklaturę, o, nie widzieliśmy w Starym Testamencie nikogo, kogo oczy od urodzenia byłyby ślepe, że zostało urodzone, to znakiem tego, że Bóg nie chce, żeby taka osoba została uzdrowiona. Czy to byłoby właściwe myślenie? Oczywiście, że nie. Widać, że Bóg ma moc pokonać każdą chorobę, każdą sytuację, a my powinniśmy być na tyle podatni Duchowi Świętemu, na tyle wierni, żeby wiedzieć, że przez wiarę możemy również to osiągnąć. O, Ewangelia nie była zwiastowana na stadionach, to również i dzisiaj nie powinna. No, na Ropagu była to jakiś precedens, jest. Ale możemy przyznać, nie, musimy być też bardzo mądrzy, nie okrajając Ewangelię, szukając wszystkiego, co będzie służyć Bożej chwale i przynosić Mu uwielbienie. Nawet jeżeli wydaje nam się to rzeczą niemożliwą, to dla Boga taką nie jest. I wtedy dopiero powstaje wielka chwała dla Boga, prawda? Odpowiadając, rzekli do Niego, Tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili Go. A Jezus usłyszał, że Go wyrzucili i gdy spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? Wiecie, że ten zwrot Syna Człowieczego ma ogromne znaczenie, ponieważ wskazuje tutaj na Niego jako na Mesjasza, jako na Zbawiciela. Jako na tego, który przyszedł, aby w ciele objawić całą boskość. To nie tylko Syn Człowieczy w znaczeniu, że no człowiek, który urodził się z człowieka, tak nie było. To jest Syn Boży, który urodził się w ciele człowieka, który zamanifestował całą boskość. Czy wierzysz we mnie? A on odpowiadając rzekł, któż to jest, Panie, by mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do Niego, widziałeś Go już, a jest z Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Ów rzekł, wierzę, Panie, i złożył Mu pokłon. Zatrzymajmy się na tym wierszu. Trzy rzeczy. Widział Go, dostrzegał jako człowieka, którego zwał Jezusem. Później mówi, to prorok, a teraz uznaje w Nim Syna Człowieczego, Syna Bożego, Zbawiciela, Mesjasza i składa Mu pokłon. Co za ogromna różnica, co za przemiana. Czyż nie o to chodzi, żeby finałem naszego życia było to, by złożyć Mu pokłon? To nic innego, jak oddać chwałę, jak uniżyć nasze życie przed Jezusem, jak uznać Go jako Tego, który jest naszym wszechmogącym Bogiem. Żaden pobożny Żyd nie zrobiłby tego przed człowiekiem. On mógł to zrobić tylko i wyłącznie przed kimś, kto jest Panem Panem, jest Królem Królów. Nie wiem, jakie rzeczy Jezus uczynił w Twoim życiu i wiem, że wspaniałe rzeczy, wiem, że cudowne rzeczy, ale one doprowadzają nas do tego wyjątkowego miejsca, gdzie po prostu składamy Mu pokłon, uznając w Nim tym, kim On był. Nie tylko jakiegoś człowieka, który niósł dobrą naukę, nie tylko kogoś, kto dobre rzeczy uczynił w naszym życiu, ale wszechmogącego Boga, przed którym składamy nasze życie całkowicie, uznając Go jako Pana i Zbawiciela. i wyznając go też. Ci jego rodzice nie mieli odwagi, ale wiecie, że Jezus mówi, że jeżeli my go nie wyznamy przed tym światem, to on nie wyzna nas przed aniołami. Jeżeli my się go zaprzemy, to on się nas zaprze. A w liście do Rzymian czytamy, że jeśli sercem uwierzymy i ustami wyznamy, zbawieni będziemy, wyznając go jako Pana i naszego wszechmogącego Boga. I dzisiaj przywilejem naszym, drogie siostry i drodzy bracia, na tym miejscu po raz kolejny z łaski Bożej jest wyznać, że Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel świata, Mesjasz, jest naszym Panem i Bogiem. Naszym Panem i Bogiem. I nie kończy się to tutaj tylko na takim rytualnym wyznaniu, ale wierzę, że owoc tego będzie towarzyszył w naszym codziennym życiu, że tam, przed tym złym światem, pogrążonym w mroku, mających wiele problemów, będziemy mogli naszym życiem, świadectwem naszego słowa, nawet w prostocie naszego serca wskazać na Jezusa Chrystusa jako tego, który ma moc rozwiązać każdy problem, ma moc zmienić nasze serce. Nie chodzi tylko, żeby nasze oczy widziały, ale chodzi o to, żebyśmy mogli dostrzec Go naszymi sercami i uwierzyć w Niego. I to stało się naszym przywilejem. Amen? Amen. Amen. Powstańmy.